nad rozlewiskiem.
Kiedyś to była ciekawostka i warsztat dla pasjonatów. Dziś zaczyna się robić z tego coś znacznie większego. Wracamy do tematu marcepanków malborskich, które powoli wychodzą z muzealnych opowieści i trafiają do realnej produkcji. Historia, trochę pasji, no i konkretna robota za tym stoi. Robota ludzi, którym chciało się coś wskrzesić od nowa. No bo skoro Lubeka ma swoje marcepany, Królewiec miał swoje, to czemu Malbork miałby zostać w tyle? No właśnie. Mateusz Czerwiński, dzień dobry. Rozgościliśmy się, drodzy słuchacze, w Muzeum Miasta Malborka. Dlaczego Muzeum Miasta Malborka? Oto jest pytanie. No to przypominamy, w Malborku też toczono marcepanowe kuleczki. I to właśnie dyrekcja tej placówki odkopała z historycznych czeluści starodawną recepturę. Z nami Marta Bartosz, cukiernia taka inna. Cześć Marta.
Dzień dobry.
Marta wzięła ten projekt, marcepanki malborskie, pod swoje skrzydła. No i jest też człowiek, który dostarczył bezcenną wiedzę merytoryczną, oddajmy cesarzowi co cesarskie, dyrektor Muzeum Miasta Malborka, Tomasz Agejczyk. Cześć, dzień dobry.
Witam serdecznie.
No to po kolei, z czego składa się marcepan? Bo jak to się rozgryzie, rozkruszy, no to w środku jest taka jednolita masa. To jaki jest przepis? Przede wszystkim zmielony migdał, tak?
Przepis i składniki dosyć proste. Migdały, bardzo dobrej jakości, blanszowane. Do tego cukier puder, woda różana i w naszym przypadku zawsze cukier puder, gorzkie kakao, skórka pomarańczowa i taki troszkę nasz nowoczesny twist, czyli pistacja.
Dobra, to czym on się różni od innych marcepanów? Czym się różni od lubeckiego, królewieckiego? W Tallinie też się produkuje, nawet się stolicę Estonii nazywa czasami europejską stolicą marcepanu. To jakie są te różnice?
Znaczy się, czym się różni od lubeckiego? Na pewno różni się od królewieckiego, czyli nie jest podane obróbce termicznej. Czyli mamy surową masę marcepanową i jego kształt także został jakby sprecyzowany, historycznie opisany. Nie jest opalany, nie jest opiekany, jest po prostu surowy.
Nie każdy lubi migdały, nie każdy lubi marcepan. No ale z drugiej strony marcepan to też nie zupa pomidorowa, żeby każdemu miało smakować, prawda?
Nie wszystko dla wszystkich. Nie każdy lubi migdały, nie każdy lubi pistacje, ale gwarantujemy bogaty smak. Nie dodajemy żadnych wzmacniaczy smaku, nie dodajemy żadnych substancji, które wydłużają jego datę ważności oraz żadnych substancji, które podkreślają, perfumują i zmieniają absolutnie smak migdała.
W związku z tym on za długo też pewnie nie powinien leżeć, tak?
My robiliśmy testy przechowalnicze, deklarujemy datę ważności na 4 tygodnie, polecamy przechowywanie w warunkach chłodnych, zacienionych i właściwie szybko jemy i szybko się delektujemy, tak więc nie czekamy, wcinamy.
Czarna kawa, a do tego słodki marcepanik. Rewelacja. Ale dyrektor Tomek to chyba lubi marcepan, no bo w jakimś celu zorganizował ten przepis, który leżał przez lata i czekał na ponowną uwagę.
No to chyba po mnie widać, że lubię marcepan. Sam wyglądałem jak kuleczka marcepanowa, ale prawda jest taka, że historia malborskiego marcepana sięga XIX wieku, kiedy pojawił się w Malborku w około 1820, ale ten przepis, o którym wspominała pani Marta, to jest przepis z końca XIX wieku i mam źródło do tego, jest to ładnie opisane, ale również we wszystkich gazetach malborskich często pojawia się informacja o marcepanie, ponieważ ten marcepan był produkowany w wielu cukierniach. Nawet blisko naszego muzeum znajdowała się cukiernia Artura Ręka. Jego córka przyjechała w ubiegłym roku do Malborka i też poświadczyła, że ona pamięta ten smak, ponieważ po wojnie ojciec prowadził również cukiernię w Niemczech i ona pamięta smak marcepana tego właśnie malborskiego, specyficznego, bo to nie jest królewiecki, tylko taki nasz lokalny marcepan.
Czyli to też nie jest tak, że to jest jakaś ultra zamierzchła historia. Ten marcepan jeszcze w okolicach II wojny światowej był tutaj robiony? Niektórzy mają prawo to pamiętać.
No, oczywiście, że tak. W samym mieście oczywiście do 1945 roku, pewnie do końca 1944, do okresu takiego międzyświątecznego, ale wielu malborczyków, którzy wyjechało z Malborka w 1945, dużo powtarzało tych starych receptur i wielu cukierników malborskich otwierało, musimy o tym pamiętać, cukiernie również w innych miejscowościach, czy to w Hamburgu, czy w innych. I te tradycje malborskie Zaborski były kultywowane i oni do dzisiaj pamiętają o tym, co było w Malborku robione. Oczywiście to już są wnukowie, jeszcze tam dzieci żyjące. Oni to pamiętają, ponieważ te rodziny gdzieś tam przez wiele lat robili coś takiego w Malborku i nie tylko marcepan, bo tych przepisów było naprawdę sporo i te takie smaki miasta po prostu przetrwały.
Przypomnijmy, co to się stało, że jednak przez te kilkadziesiąt późniejszych lat po II wojnie światowej jakoś cicho było o tym malborskim marcepanie. Jeszcze raz nawiążę, o tym lubeckim słychać było i słychać dalej, a ten malborski pojawił się stosunkowo niedawno.
Nie no, w ogóle sama historia marcepana po wojnie, no to jest zrozumiałe, ponieważ tutaj autochtonów i tych rodowitych mieszkańców Malborka przed 45, no to ich po wojnie de facto było bardzo mało. I oni w latach 50. najczęściej wyjeżdżali do Niemiec i ta tradycja, te smaki, one zostały po prostu zabrane. Malbork to jest miasto napływowych ludzi, to jest miasto ludzi z Zabługa, z centralnej Polski i oni mieli kompletnie inne smaki. Oni tradycji marcepana pruskiego, lubeckiego, królewieckiego nie znali kompletnie, a tym bardziej malborskiego, który nie był de facto tak bardzo znanym marcepanem jak z tych dużych miast. A to był po prostu lokalny produkt i mieszkańcy, nowi mieszkańcy Malborka nie mogli tego znać. Oni mieli swoje gdzieś tam tradycje z Zabługa i dla nich nie był najważniejszy marcepan, a Niemcy po prostu zabrali tę tradycję do siebie.
To przypomnę, że półtora roku temu w Muzeum Miasta Malborka odbywały się warsztaty marcepanowe. Mieszkańcy mogli przyjść, sami sobie wykonać takie kuleczki. To było jakoś przed świętami Bożego Narodzenia. No i teraz w sumie to jest kontynuacja promocji tego przysmaku, prawda?
No jest nam ogromnie miło, że dyrektor Muzeum Miasta Malborka zadzwonił z zapytaniem, czy tym tematem chcielibyśmy się zainteresować. Z uwagi na to, że cukierniczo ja korzystałam i robiłam marcepan dużo wcześniej, zainteresowałam się terminologią, sposobem przygotowania i poszliśmy w to. Troszkę dużo pracy nas to kosztowało, wiadomo, trzeba było zaprojektować logo, opakowanie zgodnie z historią i z nutą historii, jakby odtworzyć te smaki. No i kontynuujemy, chcemy, żeby ludzie próbowali, żeby wracali do korzeni, żeby opowiadali, że to jest produkt historyczny, a nie marketingowy stworzony na potrzeby promocji miasta.
Rzeczywiście, nawet na torebce napis widnieje według receptury z końca XIX wieku.
Dokładnie tak jest. Tak więc naszym celem i intencją było odwzorowanie receptury, nie stworzenie jej na nowo, tylko jej odtworzenie. Tak więc oryginalny przepis, receptura, sposób wykonania jak najbardziej ręcznie kulany, ręcznie ważony i pakowany. Tak więc to był nasz priorytet.
Możemy uchylić rąbka tajemnicy z pertraktacji, co pan dyrektor przyszedł z tajemnym przepisem, z tajemną karteczką, taki malborski Willy Wonka?
Marcepan mamy cały czas schowany w skarbcu, do którego mają dostęp tylko 3 osoby w muzeum. I ten nasz tajny przepis został udostępniony oczywiście notarialnie, że tak powiem, Marcie Bartosz. Oczywiście w konsekwencji przekazywania dalszego będą konsekwencje prawne. Oczywiście żartuję, ale tak, to jest nasz skarb. Takich skarbów dotyczących smaków Malborka mamy sporo, bo to jest, mam nadzieję, początek naszej współpracy, jeżeli pani Marta przeżyje cały projekt marcepana, bo też się nie spodziewała, że będzie aż tak rozchwytywana odnośnie tego pomysłu. I mam nadzieję, że to będzie początek naszej współpracy odtwarzania po prostu smaków Malborka, a tych smaków jest naprawdę sporo.
Jest szansa, żeby marcepan malborski stał się do tego stopnia rozpoznawalny, jak chociażby rogal świętomarciński w Poznaniu, czy obwarzanek krakowski?
Tak.
Ty nad tym pracujesz?
Tak. Bardzo ambitny plan, a że my jesteśmy bardzo ambitni, do tego będziemy dążyć. Tak więc zapraszamy wszystkich do zapoznania się z tą historią, a wszystkich, którzy przyjeżdżają do Malborka, żeby taki marcepan mieli ochotę spróbować.
Żeby w tej naszej audycji pojawił się też newsik, to powiem Państwu, że za jakiś czas w Malborku stanie specjalna maszyna, z której będzie można marcepan zakupić.
Dokładnie tak. Plan jest, aby na początku maja tego roku, zaraz obok Muzeum Miasta Malborka na ulicy Kościuszki, powstało urządzenie, pierwsze w Polsce, które 24 godziny na dobę ten marcepan będzie sprzedawało.
Taki marcepanomat.
Taki marcepanomat, taki mały pomnik malborskiego marcepana.
A widziałem zresztą też wizualizację tego projektu. Z tyłu też będzie cała historia tego marcepana malborskiego opisana.
Zgadza się. Dla osób, które słuchają, szukają informacji, ale także dla osób przechodzących, zaciekawionych, które będą miały ochotę się z tematem zapoznać, na pewno ta historia będzie na plecach maszyny pokazana.
Na razie Malbork, a potem co? Planowana jakaś większa ekspansja, tak żeby właśnie marcepan stał się rozpoznawalny może w całej Polsce?
Słuchajcie, no w dzisiejszych czasach świat się trochę pokurczył. Dzisiaj Malbork, jutro Gdańsk. Kto wie?
Oczywiście, że tak. Im dalej nasz marcepan powędruje, chociaż i tak wędruje daleko, bo nie ma co ukrywać, wiele osób związanych z Malborkiem już otrzymało taki marcepan. Można się pochwalić, że honorowy mieszkaniec miasta Malborka, Christian Mail, był zachwycony smakiem, a to jest osoba, która się na marcepanie naprawdę zna, bo od wielu lat jest znawcą marcepana, więc wie, o czym mówi. Więc jest naprawdę sporo takich osób i ten marcepan idzie w świat, więc cieszę się, że z jednej strony jest to przywracanie historii miasta, słodkiej historii tego miasta, ale również taka promocja Malborka, nie tylko zamku, ale właśnie samego miasta.
Od samego początku mojej działalności przyświecała mi jedna zasada, a mianowicie robimy coś od podstaw, robimy coś oryginalnie, pracujemy na dobrych składnikach i nie oszukujemy. Czyli jeżeli czekolada idzie w górę, to produkt finalny też idzie w górę. Nie robimy żadnych zamienników i ja każdego swojego klienta o cenie finalnej produktu zawsze informuję. Więc ma na to, jakby to powiedzieć, możliwość wyboru. Ale jeśli robimy krem cytrynowy do ciasta cytrynowego, to robimy go ręcznie. Nie używamy żadnych zamienników i proszków. Tak więc w dzisiejszych czasach ludzie szukają autentyczności, szukają jakości. Jeśli ja opowiadam historię marcepana, to mówię o tym, jak kupuję migdał, jak go mielę, jak go mieszam, jak go odważam w kształt kulek prawie 20-gramowych. Tak więc też praca ręczna, mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach jest bardzo popularna. Szukają ludzie autentyczności, prawdy. Oprócz tego, że bardzo nam na tym zależało, żeby to wszystko było spójne, czyli autentyczne, to nasza stylizacja bardzo często na różne wyjścia też jest spójna z tym, co sprzedajemy.
Nie dalej jak 2 tygodnie temu widzieliśmy się w Amber Expo w Gdańsku podczas Festiwalu Smaków Regionalnych i tam rzeczywiście pięknie byłaś ubrana w takie historyczne odzienie.
Taki był zamysł, taki był koncept, żeby ludzi zaprosić do naszej kawiarenki. Czyli roll-upy, które były na naszym tle, to były zdjęcia przedstawiające cukiernię malborską. Chcieliśmy przenieść osoby, które przychodziły do nas, w ten świat dawnego Malborka. Mamy poczucie tego, że chyba fajnie to zrobiłyśmy, bo odzew pozytywny na nasze stroje, na smaki, na to, jak to bardzo jest spójne, był ogromnie pozytywny.
Chwycę sobie pudełko z marcepankami, żebyśmy do nich powrócili tematycznie. Co, tutaj jest potrzebna chirurgiczna precyzja? Aptekarstwo jest mile widziane. Tutaj każdy składnik musi być odpowiednio wyważony, żeby to no, finalnie wyszła taka, a nie inna kuleczka?
Cukiernictwo to jest precyzja. To zawsze od samego początku mówię, to nie jest na oko, nie szczypta, to jest jednak precyzja. Niemniej jednak nic z precyzji, nic z wagi, gdyby tego człowiek nie miał ochoty robić, gdyby nie miał pasji do tego, gdyby nie chciał tego odtworzyć, żeby nie przenieść ludzi w ten świat dawnego marcepana. I to jest ze wszystkim tak samo. Każdy z nas ma dostęp do ogólnie dostępnych przepisów, ale to wcale nie znaczy, że ten sam przepis u każdego będzie smakował tak samo. Pasja do robienia ciast, pasja do uszczęśliwiania ludzi, pasja do tego, żeby przenieść ich w świat dawnego Malborka jest moim zdaniem kluczowe w stworzeniu tego fajnego produktu.
Nie wiem, czy dobrze zapamiętałem. Jest tak, zmielony migdał, woda
i cukier.
I cukier. Tak. Ewentualnie woda różana. A jak te marcepanki są potem dekorowane? One mogą być w różnych rzeczach obtoczone też, prawda? W czym?
Tak, no my tutaj mamy wariację jakby taką czterosmakową, czyli przepis mówi o obtaczaniu w cukrze pudrze, w gorzkim kakao, a skórka pomarańczowa i pistacje to jest troszkę taka nasza wariacja, bo...
Dubajska, tak byśmy powiedzieli w dzisiejszych czasach.
Może nie tyle co dubajska, co malborska. Fakt jest taki, że marcepan bardzo fajnie się jakby komponuje ze smakami gorzkimi, tak więc tutaj skórka pomarańczowa, mam wrażenie, robi super robotę. A pistacja, no właśnie, trochę taka dubajska, faktycznie. Coś nowego, coś ciekawego. Trzeba spróbować i ocenić, który smak komu najbardziej pasuje.
Tomku, jeżeli chodzi o marcepan, to po pierwsze jest to regionalna sprawa, ale też chyba okolicznościowa, no bo marcepan robiło się przed świętami Bożego Narodzenia, jeżeli dobrze pamiętam.
Oczywiście, że tak. Marcepan sam w sobie, i to też bardzo dobrze reklamy Bary Buge Zeitung archiwalnych pokazują, że marcepan to jest czas, kiedy pojawia się na stołach malborskich w okresie od 1 grudnia do końca roku. I to jest taki okres, kiedy ten marcepan bardzo mocno królował. Ale musimy też pamiętać, że marcepan sam w sobie występował prawie we wszystkich cukierniach. I to on był przez cały rok. Musimy też pamiętać, że w Malborku była fabryka mała, ale była. Asmana, który produkował oficjalnie marcepan i to robił przez cały rok. Więc to nie jest tylko marcepan świąteczny, to jest marcepan całoroczny.
Wtedy był marką rozpoznawalną, tak powiedzmy, międzynarodowo?
Nie, no raczej międzynarodową to nie, bo tutaj musiałby być z dużego miasta, albo był za małą miejscowością, żeby aż tak był znany w całym regionie. To był miejski produkt i to tutaj był u nas bardziej znany. Królewiecki czy lubecki, z racji tego, że był znany, lubiany w tych okolicach, to on tutaj królował. Od Gdańska poprzez Królewiec, całe Prusy wschodnie, zachodnie, no to wiadomo, że te większe miejscowości mają bardziej tutaj możliwość sprzedaży swojego marcepana, ale ten marcepan malborski sam w sobie tu się pojawiał, z racji tego, że on pewnie był tańszy w produkcji i był tutaj lokalnie robiony, bo no nie ma co ukrywać, ale marcepan królewiecki to powinno się produkować, dzisiaj powinno się produkować certyfikowany, czy ten lubecki, ale tutaj produkowano różnego rodzaju. Musimy też pamiętać o tym, że marcepan, ten, który jest produkowany przez taką inną, to jest malborski, ale każda kobieta, każdy dom produkował swój marcepan. To nie jest tak, że to jest marcepan tylko zastrzeżony do cukierni, ponieważ no nie ma co ukrywać. Koniec XIX, początek XX wieku kobiety piekły i gotowały, więc to nie jest jakiś nowum. I często było tak, że jeżeli któraś miała jakiś przepis przekazywany pokolenie na pokolenie, to dodawała sobie coś do tego. I możemy się też tutaj założyć, że ten przepis, który my posiadamy, XIX-wieczny Asmana, to jest też pewnie przekazywany z pokolenia na pokolenie. I to jest ich pewnie taki już wybrany, sprawdzony przepis, ale ci ludzie, którzy tu mieszkali, coś do siebie dodawali. Więcej może wody różanej, może nie dodawali wody różanej, może dodawali coś innego, więc każdy dom miał swój przepis. To tak jak dzisiaj, każdy ma oficjalny przepis, a dodaje coś od siebie, ale wtedy to i tak nie występuje jako marcepan malborski. Ten to jest nasz i my mamy na to twarde dowody.
To teraz tak, marcepan, co do zasady, powiedzmy przed świętami Bożego Narodzenia, a przed Wielkanocą, bo nie przez przypadek pytałem wcześniej Martę o tego obwarzanka krakowskiego.
Domyśliłem się, że tutaj jest drugie dno tego wszystkiego. Oczywiście jest bardzo dużo przepisów i przed Wielkanocą w cukierniach malborskich pojawiał się obwarzanek malborski. I to też jest tradycja sięgająca XIX wieku.
On nie ma nic wspólnego z Krakowem.
No, oczywiście, że nie, do soli z Wieliczki nam daleko, ponieważ no, tradycyjny to jest ze solą z Wieliczki, więc tutaj nie, kompletnie inne smaki. Nasz był na słodko robiony w okresie Wielkanocy. To jest de facto to jest taki produkt, którym się dzielono w domu. Na Boże Narodzenie mamy opłatek, na Wielkanoc był właśnie obwarzanek, który najczęściej głowa rodziny dzieliła się z domownikami albo z pracownikami w gospodarstwie. To był różny kształt w zależności od dobrobytu właściciela. Był to bardzo słodki przysmak, ale to był obwarzanek.
I co było w środku?
A nie mogę tego tutaj powiedzieć, co było, ponieważ to też jest nasz tajny przepis. Mam nadzieję, że Marta kiedyś się skusi kolejny raz i też podejmie rękawice i odtworzy ten smak starego obwarzanka.
No kolejna rzecz, którą bym się chciała zająć, jak najbardziej, tylko jeszcze ze dwie ręce by mi się przydały albo i więcej, ale obiecuję, że sama mam ochotę spróbować i na pewno może nie na tą Wielkanoc, ale może na kolejną.
To za słowo trzymamy. Najpierw trzeba rozpromować jedną malborską markę, potem przyjdzie czas na drugą. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Marta Bartosz, cukiernia Taka Inna.
Dziękuję pięknie.
I Tomasz Agajczyk, dyrektor Muzeum Miasta Malborka.
Do zobaczenia w Malborku.
Jak sami Państwo słyszeli, jak marcepan, to tylko z Malborka. Lubeka ma swój marcepan, Królewiec miał swój marcepan, Malbork także swój ma. A to była audycja z cyklu Nad Rozlewiskiem. Mateusz Czerwiński, dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.
Nad Rozlewiskiem.